do słońca.
Tak.
No, tak.
Chłops.
I jedziemy.
Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj będziemy mówili o tym, co Panie będzie mocno interesowało, czyli jak mieć piękną cerę, nie mieć zmarszczek i to, co będzie interesowało Panów, jak nie mieć zawału, nie mieć miażdżycy i to, co będzie interesowało wszystkich, jak być młodym, pięknym i zdrowym, tak? To wszystko jest możliwe. Słuchajcie, najczęstsze zadawane mi pytanie przez właśnie kobiety jest to, czy w związku z tym, że schudłem przez półtora roku 40 kg, tak, to co się stało z tym nawisem inflacyjnym, tak, z tą skórą? 40 kg wcześniej ja byłem taki, tak, dokładnie taki. Koszulę mogę teraz zapinać na dwa razy, się śmieję z tyłu na guziki, tak, bo się obejmuje. Mój brzuch w tej chwili wygląda w ten sposób. No jest jeszcze trochę luzu, tak? No ale było tyle. Można było kufel piwa postawić. Jak to zrobić? Ja nie wykonałem podczas tego czasu żadnych ćwiczeń fizycznych. Taki jestem, taką mam konstytucję, że nie bardzo lubię biegać, schylać się, robić przysiadów, no czasami jakąś jogę, ale to bardziej na zgrupowaniach, tak? W miejscu, gdzie no, wszyscy to robią, w związku z tym ja też, tak? Ale tak, jakiejś motywacji takiej wewnętrznej do tego, żeby się bardziej ruszać, nie mam, choć no, powoli jakoś pracuję nad tym. Dobrze mi to idzie podczas żeglowania, różnych sportów takich, które gdzie się to robi mimowolnie, tak? Trenuję coś. Natomiast to, co trzeba zrobić, to trzeba zadbać o tkankę łączną, o skórę, o tak naprawdę o kolagen w organizmie. Bo ten kolagen mamy w zębach, w kościach, to jest nasz szkielet, na którym budują się kości. Ten kolagen jest odpowiedzialny za to, żebyśmy kości nie mieli kruchych, tak? Ale również, żeby nasza skóra była jędrna, nie miała zmarszczek. No i żeby stawy miały smarowanie, żeby wszelkie błony komórkowe czy błony w naszym ciele były w odpowiednim stanie, tak, żebyśmy nie mieli przepuklin. No wszędzie, gdzie nie zajrzymy, ten kolagen jest nam potrzebny. Tylko, że nie tak jak w reklamie telewizyjnej kremik, 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 tak, bo to naprawdę nic nie daje. Znaczy, może i na tą buzię pomoże, tak? Ale już na nasza elastyczność naszych tętnic i na cały organizm niestety nie pomaga. Pan doktor nam już tutaj mówił na jednym z wykładów, że jesteśmy takim oryginalnym zwierzęciem w królestwie zwierząt, tak? Człowiek nie syntetyzuje witaminy C z glukozy. Nie mamy takiego genu. Podobna do nas jest świnka morska, tak? Ale ona je mnóstwo witaminy C, ponieważ odżywia się tylko roślinnością. Ona z tym nie ma problemów. Pies, jak pogryzie się z drugim psem, syntetyzuje do 20 gram witaminy C na dobę. Stąd powiedzenie, że goi się jak na psie, tak? No bo pies na drugi dzień już ma zabliźnione rany. Trzeba tą witaminę C dostarczać z pożywieniem, najlepiej z warzywami, tak, z kiszonkami, bo te bakterie, które bakterie kwasu mlekowego po prostu tą witaminę C syntetyzują, dlatego kiszona kapusta jest jasna, a nie ciemna, tak, ona nie traci, wręcz zyskuje jasny kolor, bo witamina C jest silnym przeciwutleniaczem, ale bez niej nie będziemy mieli kolagenu i będziemy mieli w skrajnym przypadku szkorbut, tak? Powylatują nam zęby. No właśnie dlatego, że zęby są osadzone w zębodołach za pomocą kolagenu, tak? I to, co dzieje się w uzębieniu, działo się kiedyś w uzębieniu marynarzy, to jak poczytacie książki podróżnicze, to oni nie tylko mieli ten objaw w zębach, to jest taki najprostszy przekaz, tak? Ale oni mieli tą awitaminozę w całym organizmie. Oni bardzo ciężko chorowali. Do momentu, aż ktoś zabrał na pokład beczkę z kapustą kiszoną, tak? I to też nie wymyślili Anglicy ani Hiszpanie, bo tam kiszona kapusta w menu nie występowała, tak? ale u nas w Niemczech, w Europie Wschodniej, tak, każdy gospodarz wiedział, że żeby przetrwać zimę, trzeba tą beczkę kiszonej kapusty mieć. Także to jest idealne źródło witaminy C i jedne z najlepszych. Oczywiście mamy dostępną witaminę C produkowaną w sposób biotechnologiczny, tak? Ona nie jest syntetyzowana chemicznie i tak też można uzupełniać, ale jeżeli tylko jest to możliwe, uzupełniajmy tą witaminę C jedząc po prostu warzywa i kiszonki. Jak wiecie, w tych warunkach tutaj w wysokiej temperaturze kiszonki robią się jeden dzień. Tak wygląda nasza tutaj produkcja dla wszystkich, którzy nie są na Filipinach. Codziennie jemy taką jedną tutaj wspólnie butelkę i wszyscy się świetnie czujemy. Ja do tej kiszonki wrócę, jak będziemy mówić o jelitach i o tym, co w nich potrzebujemy mieć. Ten kolagen, który witamina C nam pozwala syntetyzować, wpływa na elastyczność naszych naczyń krwionośnych, wpływa na ujędrnienie całego ciała, wpływa na odpowiednią budowę wszystkich błon. No jest po prostu niezbędny nam do życia. Niezbędny jak każdemu innemu zwierzęciu, tylko że my mamy tą ułomność naturalną, że go nie syntetyzujemy, tej witaminy C, i w związku z tym dalej nie możemy wytwarzać odpowiedniej ilości kolagenu. Także wszelkie suche i skrzypiące stawy, tak, to przede wszystkim trzeba zadbać o kolagen. Ale pozwolić organizmowi go syntetyzować w takiej ilości, w jakiej potrzebuje, czyli dostarczyć witaminy C. Przy tej okazji trzeba wspomnieć również o magnezie, o uzupełnieniu magnezu, najlepiej migdałami czy roślinami, w których tego magnezu jest dużo, lub olejkiem magnezowym można sobie co wieczór plecy nasmarować. Olejek magnezowy to jest taka potoczna nazwa roztworu wodnego chlorku magnezu, który w większym stężeniu ma po prostu reologię taką oleistą. Z tym magnezem nie ma problemu, bo jeżeli byśmy tam za dużo go użyli, nazwijmy to, go też wysikamy, więc tak jak witaminę C, którą byśmy suplementowali, tak? Zapotrzebowanie witaminy C, jak pewnie większość z Was wie, jest bardzo zmienna. Zdrowy człowiek, bez żadnych ran, bez stanów zapalnych, potrzebuje, zużywa jej niewiele. Ale w momencie, kiedy mamy jakieś stany zapalne, kiedy mamy jakąś infekcję, kiedy mamy jakąś ranę, wtedy tej witaminy C zużywamy bardzo dużo i bardzo dużo jej potrzebujemy. Warto o tym pamiętać. No i jak już jesteśmy przy tym elastyczności naczyń krwionośnych, to takie jest pytanie, dlaczego ludzie dostają zawał serca, a nie dostają zawału nosa, albo ucha, albo dużego palca u nogi, tak? Odpowiedź jest bardzo prosta. Naczynia krwionośne przy sercu, czyli nasze tętnice, są jednymi z najbardziej narażonych na ciągły ruch ścianek naszych tętnic. One po prostu cały czas pulsują. Jeżeli te tętnice z różnych powodów, o których powiemy, są źle zadbane, te ściany tych tętnic są źle zadbane, one po prostu pękają. Nasz organizm zatyka te dziury cholesterolem, potem ten cholesterol się uwapnia, twardnieje i mamy już tą rurkę twardą. Jak ona się cały czas razem z naszym sercem kurczy, to znowu pęka. Znowu ten mechanizm się powiela. I tak do momentu, kiedy jest już tak twarda, że jak pęknie, to nie jesteśmy w stanie tego sami sobie naprawić, tak? No i wtedy mamy zawał, no niestety, często śmiertelny w skutkach takich nieodwracalnych, tak? Bo są zawały, które to niestety reanimacja ani żadne szybkie, że tak powiem, działania nie są w stanie naprawić. I to się zdarza ludziom, o których byśmy czasami o to jakby nie podejrzewali. Ja miałem w rodzinie 2 miesiące temu taką sytuację. Mój kuzyn, mąż, ojciec dwójki dzieci wyszedł do lekarza, nawet meczu nie zatrzymał w telewizorze i nie wyłączył telewizora, bo zaraz wrócić chciał, tak? Poszedł do lekarza z bólem, z kaszlem i bólem w klatce piersiowej. Pani doktor go poprosiła, żeby przyniósł jeszcze jakiś tam formularz czy coś. Mówi, zrobimy panu na wszelki wypadek badanie serca, EKG. On wyszedł na korytarz, tam się przewrócił, na oczach swojego syna umarł. Był chłop, nie ma chłopa. Także warto sobie zrobić sprawdzenie tych tętnic szyjnych, podobojczykowych czy przestrzaszkowe. Są teraz aparaty USG, tak zwane dopplerowskie, które pokazują i stan tętnic, i blaszkę miażdżycową, i przepływy, ewentualne przewężenia. Widać, w którą stronę, jak krew płynie. Także to można sobie zdiagnozować i po prostu w takim wieku około 50 warto, tak? Drugim czynnikiem, który jest bardzo istotny, a jeszcze przy tej witaminie C trzeba wrócić do tego, że oczywiście na ilość witaminy C, jaką przyswajamy, no ma kardynalny wpływ ma po prostu dieta, tak, i skład tego, co jemy. Drugim takim składnikiem, o którym się głośno nie mówi, wręcz nawet na naszych produktach spożywczych nie można podać zawartości tego składnika, jest krzem. A szczególnie ten krzem przyswajalny dla człowieka. Warzywa takie jak hodowane organicznie, czy chociażby gryka, którą można uprawiać na bardzo słabych glebach, która się bardzo głęboko korzeni, ma mnóstwo krzemu w osłonce tej nasiennej, jak również w samej kaszy jest sporo krzemu. Natomiast niestety pozbawione tych pierwiastków są wszystkie uprawy hydroponiczne, tak? No 90 parę procent pomidorów, które są u nas dostępne, są uprawiane na, ja to nazywam, na pampersach, tak? Na wełnach mineralnych. I one niestety są bardzo ubogie w składniki odżywcze, ponieważ tam z pierwiastków, mikroelementów, soli mineralnych jest tylko to, co z worka do wody wsypie ten uprawiający ogrodnik, tak? Także zrobiło się tak, że taki pomidor wyhonowany na ziemi, w ziemi, tak, jest cudowną rzeczą. Chociaż pomidor jako taki, czyli psiankowate, nie są znane człowiekowi w diecie od, powiedzmy, bardzo dawna, bo raptem tam setkę czy trochę więcej lat, i nie powinny stanowić trzonu naszego wyżywienia, ale jest to dobry przykład na to, że te wszystkie sałaty, które mamy w marketach, to wszystko jest robione hydroponicznie, bo kto by mył tą sałatę z ziemi, tak, jakby była rosła na polu. Nawet roszpunka czy jakieś takie małe są roślinki z Włoch przywożone, tak? To wszystko oczywiście jest tam uprawiane, bo tam mnóstwo słońca, ale niestety to wszystko pływa w styropianowych tackach na takich dużych szklarniach. No, jest to technologia produkcji spożywczej. To już z uprawą roślin, z ekologią nie ma niestety nic wspólnego, tak? Trzeba powiedzieć głośno też, że wiele upraw tych właśnie bez ziemi w celu ochrony przed szkodnikami, przed grzybami jest w ten sposób traktowana, że już się tych pomidorów, ogórków czy tych upraw nie opryskuje, tak? Po prostu dodaje się te chemiczne środki do pożywki, do wody, którą się zasila te rośliny. Ja skończyłem szkołę ogrodniczą, mieliśmy ogrodnictwo wiele lat temu. Uprawa przez 2 miesiące pomidorów kończyła się tym, że ta szklarnia zarastała w ciornastkiem, no wszystkimi możliwymi szkodnikami, które te pomidory jadły, tak? I po 2 miesiącach należało tą uprawę zakończyć. W tej chwili pomidory w szklarniach, nie wiem czy widzieliście, sadzi się w miesiącu lutym, tak? Aha. Podwiązuje na bardzo długich sznurkach, sukcesywnie obrywa liście i owocujące pomidory, przesuwa się tą łodygę, ona ma często więcej niż 10 metrów po ziemi, i kończy się tą uprawę w październiku, listopadzie. W tej uprawie nigdy nie ma żadnego szkodnika, nigdy nie ma żadnej pleśni, tam nie ma prawa żyć nic. Taka jest moc środków, które są podawane przez system korzeniowy. Tak? Także nawet to się dzieje w miejscach takich, gdzie zagęszczenie tych upraw, czyli tych szklarni, jest bardzo duże. Kiedyś było tak, że nawet opryskaną szklarnię w Sawerowie pod Łodzią w Zagłębiu Ogrodniczym wystarczyło nazwijmy, zwalczyć szkodniki, ale wystarczyło następnego dnia otworzyć okna i od sąsiada wszystko grzecznie przyleciało, tak? Od sąsiada na chwastach, no tam niektóre szkodniki latały, po prostu wystarczyło zatrząść krzakiem. Jak ktoś się zna na tym i widział to, to ochrona była bardzo trudna. W tej chwili nie ma takiej sytuacji. Na tych, w tych szklarniach, ani na tych roślinach nic nie żyje, tak? I trudno mówić o tym, żeby był zachowany okres karencji, czyli od momentu zabiegu do zbioru, tak? Bo te pomidory zbiera się codziennie przez 8 miesięcy. Także wybierajcie żywność ekologiczną. Jak ktoś może, to cudowną rzeczą jest własny ogródek, tak? Bo wtedy jesteśmy pewni. Moja koleżanka robi to w ten sposób w Warszawie, że nie dość, że odpytuje tych rolników, którzy przywożą warzywa, to jeszcze zanim coś kupi, jedzie z nimi do gospodarstwa, weryfikuje, czy to aby na pewno wszystko tak jest, tak? Wróćmy do tego krzemu. Krzem jest odpowiedzialny za bardzo wiele rzeczy w naszym organizmie, natomiast no niestety te wszystkie uprawy, o których mówiłem, eliminują go z naszej diety. Także warto sobie o ten krzem zadbać. On przede wszystkim podnosi elastyczność naczyń krwionośnych. Jak ktoś ma skłonności do siniaków, do wylewów takich pod naskórku, do takich pajączków niebieskich, tak? To jest wszystko świadectwo tego, że te naczynia krwionośne są zbyt mało elastyczne i pękają. Po uzupełnieniu krzemu, na przykład łuską gryczaną lub herbatą ze skrzypu polnego, tak? Wszystkie panie wiedzą, że jak chce się mieć ładne paznokcie, to trzeba tego skrzypu sobie zaparzyć co jakiś czas. Ale to nie tylko paznokcie. Słuchajcie, to przede wszystkim nasze naczynia krwionośne, ich elastyczność. I to jest bardzo, bardzo ważne. Nieoczyszczone ziarna, tak? To też jest źródło, czyli wszelkie łuski nasienne, można by tak powiedzieć. Tam jest dosyć dużo zawsze krzemu. Jak jesteśmy przy krzemie, no to kwestia tego, żeby w pożywieniu było dużo błonnika. O tym powiemy jeszcze dalej, ale mamy dwa rodzaje, generalnie taki rozpuszczalny w wodzie błonnik i nierozpuszczalny. On się różni długością łańcucha celulozy, tak? Rozpuszczalny błonnik mamy w jabłku, są to pektyny i on też jest bardzo, że tak powiem, korzystny, a nierozpuszczalny no, we wszystkich warzywach liściastych, tak? W dużej ilości. Także bardzo ważne jest, żeby mieć odpowiednią ilość tego błonnika w pokarmie, tak, żeby nasz przewód pokarmowy odpowiednio funkcjonował. My jesteśmy takim trochę zbieraczem, trochę myśliwym. Mamy za długi przewód pokarmowy dla typowego mięsożercy. Zjedzone mięso u nas przebywa z reguły za długo w naszych jelitach, w jelicie grubym. Tam fermentuje, gnije, no, dostarcza mnóstwa również toksyn do organizmu, ale również mamy trochę za krótki przewód pokarmowy, żeby wyłącznie się żywić trawą, tak? Powiedzmy taką celulozą, którą przy udziale bakterii moglibyśmy, z której moglibyśmy pozyskiwać energię. Trzeba o tym pamiętać, żeby w diecie było dużo błonnika, bo w tym błonniku, tym błonnikiem żywią się te bakterie, które produkują i witaminy, witaminę C, witaminy z grupy B, tak? I wszelkie inne produkty korzystne dla naszego organizmu. To nie jest tak, że my się żywimy tylko pokarmem. My w dużej mierze żywimy się metabolitami, które produkują bakterie w naszych jelitach. W zdrowych jelitach powinna zachodzić taki proces, jak w tej oto butelce, tak? Tu zaszedł naturalny proces kiszenia, to nikt z nas nie szczepił żadnych bakterii. One na tych warzywach po prostu były. Ale jeżeli byśmy do tej butelki włożyli winogrona, to tam ustąpiłyby miejsca bakterii kwasu mlekowego drożdżom, grzybom, bo byłoby dużo cukru, tak? Na tych winogronach też są bakterie kwasu mlekowego, ale niestety one mają mniej do jedzenia. Drożdże, które dostaną łatwe, przyswajalne, łatwe cukry, momentalnie namnożą się. I zawsze mamy taką równowagę albo nierównowagę Tam, gdzie są drożdże i pleśnie, tam nie ma bakterii kwasu mlekowego. Tam, gdzie środowisko opanują bakterie kwasu mlekowego, nie dopuszczą grzybów. Ta wojna między tymi skądinąd pożytecznymi bardzo bakteriami, grzybami jest przez nasz organizm wykorzystywana. I póki mamy w jelitach równowagę, póki żadna z tych frakcji nie wygrywa w 100%, póty na przykład bakteria Escherichia coli typu kałowego żyje w naszych jelitach i nikomu nie przeszkadza. Natomiast jak się znajdzie potem w pożywieniu, w torcie, który stoi na słońcu i przez dobę się namnoży i zjemy go, nazwijmy, na weselu czy na imprezie, no to wszyscy wiedzą i sanepid nasz też wie, że będzie zatrucie zbiorowe. Dlaczego? Dlatego, że dostarczymy bardzo dużo jej do organizmu i ona przejmie, że tak powiem, na chwilę władzę nad nami, tak? O tym powiemy jeszcze później, w jaki sposób. Natomiast ta równowaga i różnorodność pozwala nam łatwo panować nad tym, nad naszymi, można by powiedzieć, pasażerami, ale to jest złe określenie, ponieważ te bakterie nam pozwalają żyć, tak? Generalnie człowiek bez nich byłby pozbawiony bardzo wielu składników odżywczych. Ale również zła dieta i przede wszystkim przebiałczenie, tak, i spożywanie pokarmów wysoko przetworzonych czy o dużej zawartości cukru będzie powodowało, że nakarmimy właśnie te bakterie, których niekoniecznie powinniśmy faworyzować. Poprawne przeżuwanie, tak? To już przy okazji wody mówiłem. Potrzebujemy, żeby produkty trafiały do naszego przewodu pokarmowego dobrze przeżute, rozdrobnione i wymieszane ze śliną. Raz, że nasz organizm będzie wiedział, co jemy. Dwa, że trawienie zaczyna się w jamie ustnej i te enzymy, które posiadamy w jamie ustnej, już potem na drodze nie występują. Przyswajalność niektórych witamin, pierwiastków i pożytecznych rzeczy spożywienia, wielu substancji, jest uzależniona od tego, czy najpierw zostało to wymieszane ze śliną. Tych przykładów i badań naukowych jest bardzo wiele. Jeżeli ten etap pomijamy, czyli połykamy jakieś chociażby zmiksowane rzeczy, bo już ich wtedy nie gryziemy, popijamy pożywienie wodą, połykamy w kawałkach, raz, że obciążamy przewód pokarmowy, bo nasz żołądek cały czas robi tam falę, on cały czas kurczy się. Natomiast nie jest w stanie, nie ma zębów, nie jest w stanie pogryźć wszystkiego, tak? I potem nie są dotrawione przez kwas solny niektóre rzeczy i mamy awitaminozę, mamy przeróżne problemy związane z tym, że możemy suplementować, dodawać, a i tak w organizm tego nie przyswoi. Są to bardzo istotne rzeczy, które nasza cywilizacja eliminuje jakby z naszych zachowań. To trzeba wrócić do starego, tak? Czyli tą kiszonkę pokroić ogórka na 4, a nie na 18, po to, żeby go wyjąć i potem chrupać, tak? Także to jest bardzo, bardzo ważne. No i mój ulubiony temat, czyli kupa szczęścia. To, jak wygląda nasz kał, to jest bardzo istotne. Dobry chiński lekarz, jak przyjdziecie do niego na wizytę, zapyta was, czy dzisiaj był stolec. Jeżeli powiecie, że nie, to was odeślę, bo nie ma o czym z wami rozmawiać. Nie ma podstawowej metody diagnostycznej i powie, że to proszę przyjść, jak się pan wypróżni i wtedy pogadamy, tak? Po tym, co wychodzi z nas drugą stroną, właśnie wiemy, w jakim stanie jest nasz organizm, a przede wszystkim nasz układ odpornościowy, bo jego 80% naszych przeciwciał cały czas pilnuje i nadzoruje przewodu pokarmowego. I jest w ciągłej interakcji z tymi mieszkańcami, którzy tam są zasiedleni. I dobrze jest doprowadzić nasz stolec do takiej sytuacji, że on będzie smakował, wyglądał i pachniał tak jak ta kiszonka. Czyli apetycznie, tak? Powiem wam, że jest to możliwe, nie jest to nawet wręcz trudne, natomiast warto się zainteresować tym, co z drugiej strony wychodzi. Chociażby, tak jak mówiłem już ostatnio, pojeść różnego rodzaju ziaren, takie jak wam, że tak powiem, organizm podpowiada, dobrze je pogryźć, a potem na drugi dzień czy trzeci sprawdzić, jak rzeczywiście pogryźliśmy ten pokarm, tak? Ile tych całych ziaren jednak w tym stolcu jest, tak? Ktoś, kto oczyszczał wątrobę, o czym powiemy za chwilę, albo stosuje lewatywy, no to już tą uważność ma i wie, że jest to istotne, ale to wpływa bezpośrednio na nasze samopoczucie. Pierwszą rzeczą, jak was zaboli nagle głowa, to jest to, pomyślcie, co wczoraj robiliście, co zjedliście, idźcie zrobić lewatywę. W takich nagłych bólach głowy w 98 przypadkach po chwili jest ulga, tak? Jak zaczyna wam się gorączka, przeziębienie, jakieś dziwne objawy, takie grypopochodne, oczyście jelito grube i w większości przypadków zapominamy o chorobie. Tam się zaczyna inwazja, tam się zaczyna to, że nasz układ odpornościowy sobie nie radzi. Bardzo często tak jest. Oczywiście, że nie jest fizjologią oczyszczanie jelita grubego za pomocą lewatyw, tak? I trzeba tak się prowadzić dietetycznie, żeby to się w naturalny sposób odbywało. Ja mówię tu o przypadkach, kiedy no, popełniliśmy dzień wcześniej czy dwa dni wcześniej błąd żywieniowy. Kiedy no, byliśmy na właśnie jakiejś imprezie, to jest naprawdę natychmiastowa ulga, tak? Wyrzucić z siebie to, czego tam nie powinno być. Warto sobie zadać kilka pytań, tak?
Co są? Co polecałbyś na lewatywę?
Wodę.
Samą wodę? Znaczy przygotowaną?
Wodę przygotowaną, letnią wodę. Ja robię zwykłej kranówki i jakoś tam nie wnikam. Jest wiele metod, można robić z wodą z cytryną, można z kawy, można wlew zrobić z oleju lnianego nawet, tak? Tych metod jest naprawdę wiele, ale to, wiesz, każdy jest troszkę inny. Każdy musi, to nie jest tak, że ja tu podaję gotowe przepisy. Ja wam mówię tylko o tym, co można zrobić, gdzie poszukać wiedzy, tak? Albo naświetlić jakieś aspekty, które trzeba po prostu zgłębić. A przede wszystkim sprawdzić zawsze, jak my do tego podchodzimy, czy to jest zgodne z nami, czy to nam pomaga, tak? Nic na siłę. Wszystko z uczucia, z serca, tak? A nie z głowy, albo bo ja powiedziałem, albo tam ktoś zalecił, tak? Natomiast warto się tej kupie przyglądać. Pamiętacie, kiedyś u nas były takie muszle klozetowe, gdzie się robiło kubkę i ona zostawała, tak? No teraz już jest problem, bo to robi chlup i nie ma. I nie ma jak ocenić, tak? No, tak jest niestety.
Na cały Leroy Merlin jest tylko jeden taki model, bo ostatnio...
O, proszę, bardzo popularne. Te toalety są akurat popularne w Niemczech podobno, tak? Natomiast gdzieś tam starsze muszle klozetowe u nas jeszcze takie są, tak? Czyli zwracamy uwagę na to, jak wygląda ta kupa, jak pachnie, z czego się składa. Ona bezpośrednio wpływa na nasze zdrowie, tak? To tak jak mówiliśmy o zębach i jamie ustnej, tak ta druga strona jest jeszcze bardziej istotna. Więc przyglądajmy się temu, tak?
I ma być piękna, tak?
Ma być piękna, pachnąca. Słuchajcie, tak jak królik. Królik ma krótki przewód pokarmowy, bo on musi uciec przed lisem. On nie może mieć dwóch żołądków jak krowa. Krowa nigdzie nie ucieka. Krowie tam lis nic nie zrobi, tak? Natomiast królik co robi? On nie zdąży z tego błonnika, znaczy rozłożyć te bakterie, nie zdążą w jego przewodzie pokarmowym błonnika. On tą swoją kupę zjada po raz wtóry, tak?
Jak słoń.
Jak słoń, jak wiele, jak szczur, tak? Jak wiele zwierząt, które tego typu jakby przystosowały się i używają bakterii do rozkładu właśnie celulozy, którą się żywią, tak? Pośrednio. Natomiast my powinniśmy właściwie doprowadzić się do bardzo podobnego stanu. Do takiego, żeby to, co z nas wychodzi, no bo tak naprawdę, słuchajcie, mamy 200 metrów kwadratowych powierzchni jelit po rozwinięciu. To jest taki kort tenisowy, tak? Teraz wyobraźcie sobie, że chroni nas tylko bardzo malutka warstwa śluzu, o ile uzupełniamy wodę, kolagen i tak dalej, i jedna warstwa komórek nabłonka. To jest, są poniżej milimetra, dużo poniżej milimetra takie błony przepuszczalne, tak? I to smarujemy kupą. Te 200 metrów smarujemy kupą. Wszyscy sobie wyobrazili? I jak położylibyśmy to wszystko na białym obrusie, to się okaże, że ten biały obrus przestanie być biały od spodu, tak? No bo zawsze coś tam przecieknie. No to warto, żeby to, czym smarujemy te nasze jelita, było porządne. Inaczej tą całą kupę mamy we krwi. A potem mamy autoagresję, przeróżne cuda się dzieją, tak?
I tak idealna kupa mają małe dzieci, które piją mleko ma.
I wyobraź sobie, że ja byłem świadkiem w wieku chyba 7 lat, jak sąsiadka u góry miała bardzo duże problemy zdrowotne, w sensie takim, że nie mogła przyjmować żadnych pokarmów. Kobieta miała chyba z 50 lat, to były lata 70. I pamiętam jak dzisiaj, jak babcia z koleżanką, która się mną opiekowała, opowiadały, że jedyną rzeczą, która jej po dłuższym takim stanie chorobowym pomogła, to był właśnie stolec noworodka, który był karmiony piersią, tak? Zaraz powiemy również dlaczego. Czy może teraz powiedzmy dlaczego, tak? Słuchajcie, kobieta w ciąży przed rozwiązaniem moduluje swoją mikroflorę jelitową, ale również moduluje mikroflorę w pochwie. Tam przed rozwiązaniem zachodzą zmiany w celu pozostawienia czy rozbudowania tej mikroflory, która jest przyjazna potem, którą ten noworodek ma się zaszczepić, przechodząc przez kanał rodny. Mają w przewadze być właśnie lactobacilluse, bifidobakterie, czyli te, które tutaj w tej kiszonce naturalnie od wczoraj ukisły, tak? Mało tego, układ immunologiczny kobiety pobiera z przewodu pokarmowego te bakterie i przenosi je do piersi, podając dziecku razem z mlekiem matki. Całkiem niedawno ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić biznes i sprzedawać kobiece mleko, zrobić po prostu z tego towar, tak? Niestety nie udało się pozyskać mleka matki w formie sterylnej. W nim zawsze były bakterie. Dezynfekowano te sutki, no, robiono różne sztuki. Zawsze one zawierały bakterie. Wykonano badania, okazało się, że właśnie tak jest, że nasz kobiecy układ immunologiczny pobiera ściśle określone bakterie, umieszcza je w mleku. Mało tego, on tam również umieszcza ten organizm oligosacharydy. Są to wielocukry, które nie są trawione przez tego noworodka, on się nimi nie odżywia. Ale te oligosacharydy są pożywką dla tych bakterii. Czyli mleko kobiece, oprócz wszystkich składników odżywczych dla dziecka, zawiera odpowiednie bakterie i pożywkę dla tych bakterii, po to, żeby te bakterie osiedliły się w przewodzie pokarmowym tego noworodka i zapewniły mu no, zdrowie, homeostazę. Tak? Tak to natura stworzyła i tak to się dzieje. Także my mamy ogromny wpływ na to, jaka mikroflora jest w naszych jelitach, to jaki mamy stan emocjonalny, to czy jesteśmy wyluzowani i odpoczęci, czy jesteśmy w stresie. To wszystko wpływa na to, jak trawimy. To pewnie osoby, które mają wrażliwe przewody pokarmowe, to doskonale wiedzą, że jak się zestresują, to albo od razu lecą do toalety, albo mają ból brzucha, albo inne tego typu rzeczy. Żebyście wiedzieli, nasze hormony oddziaływują i układ immunologiczny w stresie robi tam zupełnie inne porządki niż w momencie, kiedy jesteśmy wypoczęci i zrelaksowani. O tej interakcji jeszcze troszkę pomówimy. No właściwie to może powiemy teraz, bo ta interakcja jest dwustronna. To nie jest tak, że insulina, kortyzol czy jakieś inne hormony są domeną człowieka. My jesteśmy na szczycie ewolucji, jakby to tak się nam przynajmniej wydaje, tak? Jesteśmy dosyć zaawansowanym organizmem, ale wyrośliśmy z tego świata właśnie bakterii i prostych organizmów. I badania i fakty naukowe są takie, że bakterie w naszych jelitach produkują zestawy hormonalne identyczne lub podobne do zestawów, które produkuje nasz organizm. Do tego stopnia, że jeżeli któryś z mikroorganizmów ma dosyć dużą przewagę w jelitach, jest w stanie nami sterować, decydować o tym, jaki my będziemy wybierać pokarm. Nawet o decyzjach zakupowych są w stanie decydować. nam się zawsze zrobi dobrze po tym, jak nakarmimy ten mikroorganizm, bo on umie to z nami zrobić. I teraz jak mamy dużą różnorodność mikroflory bakteryjnej, to łatwiej nam jest tym zarządzać. Natomiast jak jemy na przykład dużo cukrów różnego rodzaju, obojętnie czy to jest chleb, ryż, cukier biały, mnóstwo owoców, nie ma to jakby znaczenia, możemy wyhodować sobie oprócz jakby innych rzeczy, na które ten cukier w naszym organizmie wpływa, jak na przykład tworzenie tłuszczy, tak jak skoki insulinowe, to możemy wyhodować sobie taką mikroflorę, czy spowodować, że takie mikroorganizmy będą miały przewagę w jelicie, że one będą się po prostu domagały tego cukru. Dlatego czasami ludziom jest bardzo ciężko odstawić pewien nawyk. Nawyk jedzenia chleba, mleka, słodkości, tak? Ponieważ nie są świadomi tego, że nie oni tym zarządzają. Jak ktoś przechodził z takiej diety mięsno, że tak powiem, ziemniaczanej na chociażby 40-dniowy post dr Ewy Dąbrowskiej, tak? Czy dietę warzywną w 100%, no to ja taką rzecz obserwowałem na sobie, tak? Ja nigdy nie jadłem w życiu warzyw, bo mi nie smakowały, bo byłem mięsożercą. Natomiast po tym, jak przeludniły się te bakterie, które się właśnie tym spalonym mięsem żywiły i zahodowały się te, które się żywią, rozwinęły się, tak, te, które się żywią warzywami, nagle okazało się, że ja mogę żyć na samych warzywach, co przez 40 kilka lat było dla mnie w ogóle niewyobrażalne, tak? Mądre książki piszą o tym, że każdy ma inny mikrobiom. On jest teraz badany, bo teraz są dopiero narzędzia, ponieważ wiele tych bakterii nie jest w stanie bytować i rozmnażać się w środowisku pozajelitowym. Ten współistnienie z człowiekiem i z naszym układem odpornościowym jest tak mocną zależnością, że te bakterie nie dają się laboratoryjnie hodować. Ale odkąd rozpracowaliśmy genom, tak, to można określać ilość, rodzaj tych bakterii po tym, jaki kod genetyczny zostaje w wydalonych przez nas odchodach. I potem w ten sposób jest w tej chwili określane to, co żyje w naszych jelitach. I wszystko świadczy o tym, że ten pierwotny mikrobiom, który zasiedlił nas podczas wczesnych lat młodzieńczych, czy wręcz jak byliśmy małymi dziećmi, on pozostaje z nami do końca życia, tylko że w okresie tym właśnie koło 50 on robi się mniej różnorodny. Stąd również nasze często problemy wynikają. Natomiast zawsze jest różnorodny. I teraz naszym zadaniem jest to, żeby zadbać, żeby w przewadze były te, które nas wspierają, a nie te, które niekoniecznie, że tak powiem, chcą z nami grać do tej samej bramki. Wątroba. Jeden z najważniejszych organów w naszym organizmie. Osoby, które w sposób naturopatyczny zajmują się leczeniem nowotworów, przedstawiają taką praktykę właściwie, że zasadniczo każdy nowotwór jest do wyleczenia. Największy problem jest w momencie, kiedy zaatakowana jest wątroba, ponieważ to jest główny organ, który powoduje, czy realizuje detoksykację organizmu, tak? I spotkałem się z wieloma takimi opiniami, że rak wątroby to jest bardzo trudna rzecz, tak? Wątroba ma wiele funkcji. Pierwszą z nich jest to, że cały pokarm, który z jelit przedostaje się powinien potem odżywiać organizm, przedostać się do krwiobiegu, przechodzi przez wątrobę. Wątroba go metabolizuje, filtruje, czasami od razu wyrzuca, tak? Jest bardzo, bardzo istotna. Również jak jesteśmy tutaj na głodówce, jak spalamy tłuszcze, łącznie z tymi tłuszczami pojawiają się w krwiobiegu wszystkie, ja nazwę to śmieci, które w tym tłuszczu było odłożone. Przez wiele lat odkładaliśmy w tkance tłuszczowej to, czego w danym momencie organizm nie był w stanie się pozbyć, no to upchał w ten śmietnik, tak? Przy spalaniu tkanki tłuszczowej wątroba ją zamienia na właśnie ciała ketonowe i wodę, tak? Ale jednocześnie te śmieci wszystkie musi usunąć. Dlatego dobrze jest mieć oczyszczone jelita po to, żeby podczas głodówki to, co wydziela wątroba, było usuwane. Dlatego takim cudownym lekarstwem dla człowieka jest ten post warzywny, ponieważ ilość przyjmowanego błonnika za każdym razem usuwa te wszystkie toksyny, które z żółcią są wydzielane do przewodu pokarmowego. Wątroba wydziela na dobę około do 1,5 litra żółci. To jest bardzo duża ilość, tak? Ta żółć spływa w momencie, kiedy z żołądka nie wypływa żaden pokarm, spływa do woreczka żółciowego i tam jest zagęszczane. Znowu, jak mamy odwodniony organizm, to zagęszczenie jest silniejsze. Pojawia się, że tak powiem, tam roztwór wręcz nasycony, tak? Tworzą się kryształy, mamy kamienie uwapnione w woreczku. Przed wojną, II światową, normalną praktyką chirurgiczną było przy kamieniach w woreczku rozcinanie woreczka i wyjmowanie tych kamieni. Woreczek zaszywali, ale tego typu operacja była bardziej skomplikowana niż wycięcie woreczka, jak również niekoniecznie ten woreczek chciał się zrastać, w związku z tym były powikłania. W tej chwili, żeby uniknąć powikłań, bo któremu chirurgowi jest potrzebna zła statystyka, wycina się pacjentowi woreczek, tak? Żółć spływa prosto do przewodu wspólnego i zaczyna trawić naszą trzustkę, no bo coś trawić musi, tak? W normalnej sytuacji, jeżeli jemy odpowiednią ilość tłuszczy, w momencie, kiedy pojawią się te tłuszcze z naszego żołądka, cały woreczek jest opróżniany i ta żółć dostaje się do przewodu pokarmowego. Dlatego ważne jest chociażby z tego względu, żeby w naszej diecie była odpowiednia ilość tłuszczy. Od tłuszczy jeszcze nikt nie utył. Tyjemy od cukru. Nasz tłuszcz się odkłada w naszych pupach, biodrach, brzuchach, tak? Z tego powodu, że mamy za dużo glukozy we krwi. A glukoza musi być upchana. To jest tak, że każdy przyjęty cukier, organizm nie ma metody na to, żeby ograniczyć jego wchłanialność. On zostanie, każdy cukier zostanie wchłonięty, w krwi musi być odpowiedni poziom, więc trzustka produkuje insulinę i upychamy to właśnie w postaci tłuszczy. Komórki dostają rozkaz, że tak powiem, zrobienia porządku, zasysają jakby ten cukier i tworzą z niego tłuszcz. Jak jemy tłuszcz, zjemy go za dużo, najwyżej dostaniemy rozwolnienia. Nie można się tłuszczem przejeść, tak? Natomiast on jest potrzebny do tego, żeby przyswajać witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, tak? Z wielu innych powodów, o tłuszczach zaraz będziemy mówić. Natomiast taką funkcją jakby fizyczną jest to, żeby no co jakiś czas opróżniać w całości ten woreczek. I teraz jak ktoś nas przekonuje do chudej diety, tak? Do tego, żeby z tego wędlinki tamten zdjąć tą koszulkę, jak to mówimy, czy nie przyjmować olei zimnotłoczonych, tak? Z nasion oleistych, no to mamy gotowy problem i przepis na to, żeby mieć kamienie, ale to też nie jest duży problem, o którym za chwilę powiemy. Kamienie wątrobowe tworzą się z naszego cholesterolu. Jak one są w woreczku, no to właśnie bardzo często się uwapniają, krystalizują, tak? Ale również bardzo często osoby, które nie piją alkoholu wcale albo w nadmiarze, niby się dobrze prowadzą, wykonują ćwiczenia fizyczne, no w ogóle są, wydawałoby się, zadbane, idą na USG i lekarz opisuje, że stłuszczona wątroba, tak? Ta stłuszczona wątroba na obrazie USG to nic innego jak właśnie kamienie żółciowe, które są w przewodach żółciowych. Niestety one, to są, trudno nazwać kamienie, to są takie twory, które mają konsystencję ciepłej plasteliny. One są zbudowane głównie z cholesterolu. Nie są wykrywalne ani na rezonansie, ani na USG, nie widać na prześwietleniu rentgenowskim tych kamieni. Nie ma metody takiej diagnostycznej, w związku z tym większość lekarzy uznaje, że one po prostu nie istnieją, tak? Warto porozmawiać z osobami, które robiły oczyszczanie wątroby albo które się tym zajmują w różny sposób. W medycynie naturalnej to oczyszczanie wątroby i woreczka żółciowego jest znane od, nie wiem, znowu tysiącleci, by można było powiedzieć, tak? Natomiast no, medycyna ta konwencjonalna w ogóle nie przyjmuje tego do wiadomości, ponieważ nie można postawić diagnozy, tak? Ponieważ nie widać tego, nie ma przyrządu, który by to pokazał, oprócz sekcji zwłok, ale wtedy już jest za późno, tak? Jak mamy skrajny przypadek, to te kamienie żółciowe uniemożliwiają wydzielanie żółci do przewodu pokarmowego, do przewodu wspólnego. Wątroba jest po prostu zapchana. Zatrzymuje się detoksykacja organizmu i te wszystkie toksyny wracają i krążą w naszym ciele, tak? I potem to już jest prosta droga do bardzo ciężkich powikłań i po prostu śmierci. No, umrze człowiek na coś, na raka, na to już jest właściwie dowolna, na to, co miał najsłabsze, tak? Jak wyglądają kamienie? Może jeszcze jedno słowo. Coś ci leży na wątrobie. Często tak mówimy do osoby, która jest zgorzkniała, nerwowa, z którą nie możemy się porozumieć. Słuchajcie, z własnych przykładów, własnej rodziny i znajomych, oczyszczenie wątroby i wydalenie kamieni daje poprawę stanu emocjonalnego od strzału. Wieczorem kładzie się diabeł do łóżka, wstaje anioł. Taka jest różnica. Nawet pewnie znacie ten dowcip, panie doktorze, wszystko mnie denerwuje, tak? To się inaczej określa, ale tu kamerę mamy, więc grzecznie. No to szczególnie kobiety mają w takim wieku właśnie późniejszym takie często stany, że są bardzo zirytowane. Wszystko je drażni, delikatnie mówiąc. Najczęściej jest to mąż, nie? Albo inna bliska osoba. To też jest przykład z mojego osobistego doświadczenia. Po udrożnieniu przewodów wątrobowych, słuchajcie, to jest fenomenalne, jak to się zmienia. Nagle człowiek odzyskuje racjonalność i zaczyna normalnie myśleć i postrzegać. Wątrobę u nas w kraju można oczyścić w wielu miejscach. W Poznaniu jest stowarzyszenie na rzecz ochrony zdrowia czy dbania o zdrowie. Nazywa się Twoja Moc. Można sobie zajrzeć na stronę. Dziewczyny tam robią takie warsztaty oczyszczania wątroby. Piotr Burek, nauczyciel Art of Living, też ostatnio w Tarasce robił oczyszczanie wątroby, ale można również to zrobić samemu. Książka Andreasa Morica, oczyszczanie wątroby, chyba taki jest dokładnie tytuł. Jest dokładny przepis na to, jak się to robi. Jest to banalnie proste. Trzeba tylko wiedzieć, że wątroba niekoniecznie oczyści się za pierwszym razem, czasami dopiero za czwartym. Również nie będzie oczyszczać się cała naraz, ponieważ ona cały czas musi funkcjonować. Ona przeznaczy tylko jakąś część do oczyszczenia. Trzeba to oczyszczanie powtarzać do momentu, kiedy będą trzy kolejne czyste oczyszczania. Najlepiej zrobić to w momencie, kiedy księżyc odpełni, jakby maleje, bo wtedy również przy okazji oczyszczania wątroby oczyścimy i usuniemy również pasożyty, które mieliśmy, jeżeli mamy w przewodzie pokarmowym. Dlaczego wtedy? Dlatego, że one wtedy wychodzą kopulować, bo one normalnie siedzą w śluzie, w takich cystach, są przyklejone do naszego ściany przewodu pokarmowego i nigdzie im się nie śpieszy, a na pewno nie na zewnątrz. Natomiast one doskonale wiedzą, kiedy spełnia. Nawet jak jest zachmurzone niebo. I wtedy się rozmnażają i sobie wychodzą szukać partnera. I wtedy jest dobry moment na to, żeby je pogonić. I to się zdarza. No ja byłem kilkakrotnie na oczyszczaniu, na warsztatach oczyszczania wątroby. Ludzie, których byśmy naprawdę nie podejrzewali o jakieś choroby, a już nie mówiąc o robale, rodziły taką ilość przy okazji kamieni również różnego rodzaju pasożytów, że to jest no bardzo, bardzo pouczająca, że tak powiem, lekcja. Jak wyglądają kamienie wątrobowe? Tutaj pokażemy do kamery. Zdjęcie kamieni wątrobowych, które zostały ułożone na papierze milimetrowym. Niestety nie udało mi się wydrukować tego 1:1. Ten obraz jest zmniejszony, ale są monety. Tutaj jest 5 zł, tak? Po tym oczyszczaniu ja te kamienie układałem na tym papierze milimetrowym. Pojechałem w poniedziałek do sklepu i kupiłem świńską wątrobę, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście w wątrobie są takie przewody, w których te kamienie się mieszczą. No tak są, tak? Osoba, która miała te kamienie przed tym oczyszczaniem, wymiotowała już żółcią, nie mogła przyjmować pokarmów, była no, w bardzo ciężkim ogólnym stanie, tak? Oczyszczała jeszcze 3 razy wątrobę, za każdym razem wychodziły kamienie już mniejsze, ale trzeba powiedzieć, że to nie są wszystkie wyłapane kamienie z tego oczyszczania. No, te większe tak, natomiast tych mniejszych było więcej, puszczę to w kółko. Tu jest zdjęcie z kolejnego oczyszczania. No, jest to naprawdę materiał taki dosyć ciekawy. Można by powiedzieć, że każdy z nas w tym wieku, w którym tutaj jesteśmy ogólnie, takie oczyszczanie powinien przejść i na pewno kamienie urodzi. Moi 20-letni synowie podczas pierwszego oczyszczania obaj pozbyli się kamieni. Nie było ich dużo, nie były duże, ale były, tak?
Ja się pochwalę, 2 tygodnie temu użyłeś ładnego słowa, urodziłem 15 takich dużych kamieni.
Często jest też tak, że na głodówce, w momencie kiedy mamy 14, 15 dzień, jak ktoś robi lewatywy albo no, odda stolec, tak, cały czas wątroba będzie wyrzucała różne toksyny, ale również wśród nich znajdują się często kamienie wątrobowe. Ważne jest, żeby przeczyszczać jelita po to, żeby te kamienie nie zostały nam w organizmie. One często zawierają bakterie chorobotwórcze, one są pełne toksyn. To naprawdę jest śmieć, który trzeba wydalić. I w zależności od tego, jaka była nasza dieta, te kamienie mają różny kolor, konsystencję, zapach. Upalacze będą czarne i śmierdzące, tak? Nawet zmiana rodzaju tłuszczy, jaki jemy, powoduje zmianę koloru, tak? Moje pierwsze kamienie były zielone, a potem jak już odżywiałem się tłuszczami nienasyconymi, olejem lnianym, olejem z wiesiołka, to zmieniły kolor przy kolejnym oczyszczaniu na żółty. I po takim oczyszczaniu, jak pójdziecie na USG, to dostaniecie opis, że wątroba już nie jest stłuszczona. Tak to wygląda.
Okay. Metoda... 10 sekund przerwy.
Tak dobrze? Jest.
Czemu to się tworzy?
Wiesz co, no powtórzy... No jak 10 sekund przerwy, to przerwa. Tak? Ale zadaj to pytanie, jak wrócimy na wizję, tak?
Leci.
Proszę.
Czemu te kamienie się tworzą i po oczyszczaniu, czy one znowu powstają?
Powstają.
Wiesz co, moja praktyka jakby niedługa i teoria i to, co ja rozumiem z książek, które przeczytałem, jest taka, że jeżeli mamy w diecie odpowiednią ilość tłuszczy, odpowiednią ilość błonnika i na przykład kwaśne rzeczy, tak? Bo oczyszczanie wątroby realizuje się mieszanką na przykład oliwy z oliwek wymieszaną z sokiem z grejpfruta pół na pół, zmiksowanym taką mieszanką. To powoduje wstrzyknięcie tej skurcz jakby tych przewodów i wstrzyknięcie tej żółci i przesuwanie czy wydalanie tych kamieni. W związku z tym no, na rozum tak biorąc całą sytuację, jeżeli my w codziennej diecie mamy na przykład kiszonki, tak, z olejami, to taki zabieg przy każdym posiłku w mniejszym lub większym stopniu możemy realizować. Oczywiście, że to, że pojawiają się kamienie na wątrobie, może być powodem różnych dysfunkcji organizmu, tak? Nie ma na to takiej prostej odpowiedzi, ale ewidentnie jak poziom irytacji, zdenerwowania wzrasta, osoby, które praktykują jakby naturalne metody leczenia i mają w tym praktykę, są w stanie po twarzy rozpoznać, czy ktoś ma kamienie, czy nie, tak? Koleżanka ma takie piękne dwie kreski między oczami, tak? Tutaj, tutaj. One świadczą o tym, że z wątrobą jest coś nie w porządku, tak? Tak jest. Ja nie jestem jakby osobą i praktykiem, tylko wiem, że na przykład doktor Beata Pieczyńska z Twojej mocy, tak, jest to doktor genetyki, ale również chińskiej medycyny, no już ma takie doświadczenie, tylu tych pacjentów jakby miała i rozmawiała, że wystarczy spojrzy na twarz i mówi: słuchaj, zanim zaczniemy cokolwiek, oczyść wątrobę, tak? Ale wywiad, porozmawianie z kimś, tak? To, jak szybko się irytuje, to jak, no właśnie, jak nie może czasami się opanować, to jest też prosty wskaźnik do tego. Tak.
Doczytałem się takiej rzeczy, że istotnym elementem jest enzyma. Jeżeli jest niedobór enzymy, to skład żółci w woreczku żółciowym jest niewłaściwy, jest za gęsty, ona wtedy gęstnieje. I to jest powód, dla którego...
No tak, ale mówimy tu o jednym składniku z tysiąca lub milionów, które w naszym organizmie są, tak? Mamy dwa stany dla mnie, albo stan chorobowy, albo homeostazę. Nie zajmujemy się stanem chorobowym, bo no właśnie wszyscy leczą raka i dlatego ten rak się tak dobrze ma, tak? Bo nikt nie leczy człowieka. No to jest taki paradoks, także ja do tego podchodzę w ten sposób, że zadbajmy o homeostazę, przywróćmy człowiekowi jego naturalne środowisko, pokarm, powietrze, wodę, a organizm już sobie poradzi. Bo jeżeli ten organizm sobie nie poradzi, to żaden lekarz, żaden szpital, żaden zabieg mu nie pomoże. Jak porozmawiacie szczególnie z lekarzami, którzy pracują na internie, czasami przychodzi człowiek na internę umierać do szpitala. I cokolwiek nie zrobiłby ten lekarz, jeżeli ten człowiek ma taką chęć, takie przesłanie, tak sobie to założył, tak, to on umrze. Jego wyniki będą całkiem dobre, ale on odejdzie, tak? Natomiast osoba, która będzie chciała żyć i walczyć, podejmie każde działanie, żeby doprowadzić się do zdrowia, tak? Ważne tylko, żeby wiedzieć, jak to zrobić. Wczoraj mówiliśmy o błonach komórkowych, o naszej skórze, o naszym mózgu. Błony komórkowe to jest największa część naszego organizmu, tak? One są w neuronach, one są w każdym miejscu, bo my składamy się po prostu z komórek. To jest też nasze naczynia krwionośne, tak? Ścianka naczyń krwionośnych, to są również nasze elastyczność naszych czerwonych krwinek. I teraz, żeby te ściany komórkowe były zbudowane w sposób właściwy, a one są zbudowane z fosfolipidów, czyli z tłuszczy, to do tej budowy potrzebne są nienasycone kwasy tłuszczowe. My niestety, tak jak witaminy C, nie jesteśmy w stanie tych kwasów tłuszczowych produkować. Dlatego nazywają się one NNKT. NNNKT, tak? Czyli niezbędne, niejednokrotnie nienasycone kwasy tłuszczowe. One w przyrodzie występują w sposób naturalny w wszystkich nasionach oleistych, tak? A ich metabolity, które bezpośrednio przyswajamy, są w rybach po prostu, tak? W tranie. To są kwasy tłuszczowe omega-3, 6, 9, kwas gamma-linolenowy, no mnóstwo i różnorodnych tych kwasów tłuszczowych. A jaki jest najprostszy kwas tłuszczowy? No?
Golonka.
No nie. Ocet. Ocet jest kwasem tłuszczowym. Tylko tym najkrótszym. Ocet ma właściwości antyaseptyczne, bakteriobójcze, dlatego używa się go dosyć powszechnie do tego, żeby robić prezerwy, tak? Czyli słoiki z ogórkami konserwowymi, z grzybkami i tak dalej, bo wtedy nie trzeba tego ogórka ugotować, zesterylizować właśnie w 120 stopniach, żeby był sterylny. Wystarczy go podgrzać do 60 stopni, tak? A ocet już załatwi resztę. kokosie mamy średnio łańcuchowe kwasy tłuszczowe. To jest super rzecz, bo w innych pokarmach tego nie mamy. W kokosie mamy bezpośrednio trójglicerydy. Tłuszcz z kokosa może być przyswajalny przez nasz organizm bez żadnych zabiegów trawiennych. Wprost do krwiobiegu. To jest cudowna, cudowna rzecz. Oczywiście, że tam są kwasy tłuszczowe nasycone, tak? 98% z tego, co pamiętam. Ale również dlatego olej kokosowy jest świetnym kosmetykiem, bo te średnio łańcuchowe kwasy tłuszczowe również mają działanie antybakteryjne, tak? Dlatego również w tych kiszonkach, które byśmy zahodowali sobie i powinniśmy w naszym przewodzie pokarmowym, produkują się kwasy tłuszczowe, tak? I one również działają bakteriostatycznie. Kiedyś, jak kura chodziła, ja to nazywam po śmietniku, czyli gdzie chciała, to tu zjadła dżownicę, tam zjadła robaczka, tu skubnęła jakieś ziarenko, tu trawkę, tak? Ona już wiedziała, co tam się je. Nikt jej nie sypał żadnego pokarmu codziennie tego samego. W jajku kury były w idealnej proporcji kwasy omega-3 do omega-6 i ten pokarm zabezpieczał nas w zapas tych kwasów tłuszczowych i stanowi pokarm. W tej chwili no niestety jajka zawierają, jeżeli w ogóle, to głównie kwasy omega-6, tak? I nie zawierają wszystkiego tego, co powinny. No i tak samo jak z tymi warzywami uprawianymi hydroponicznie, no jemy te jajka, jemy te warzywa, jemy niby wszystko tak jak trzeba i dalej chorujemy, tak? Trzeba jednak o to zadbać, bo czy mleko od krowy, czy masło z mleka od krowy, która chodziła po słońcu i jadła trawę, jest wprost dla nas lekarstwem, tak? Tak, te jajka od kury, która robi, nazwijmy, co chce, czyli odżywia się prawidłowo, bo to człowiek wymyślił, co trzeba kurze dawać, żeby ona najwięcej jajek nosiła. A w ogóle to wiecie, skąd się wziął drób? I dlaczego to akurat kury jemy, a nie gołębie? Nie wiecie? Widzieliście, jak owocuje, czy wytwarza nasiona bambus? On to robi co 2 lata. I nagle z bambusa sypie się mnóstwo ziarenek. I kura jest jedynym ptakiem i stworzeniem, która ma taki wypracowany mechanizm, że jak tylko ma odpowiednią ilość pokarmu, to się bardzo szybko, że tak powiem, mnoży, niesie i reprodukuje. I ludzie zauważyli, że jak karmi się gołębia, to się nie dzieje taka rzecz. Ale jak nakarmi się kurę, to ona nagle, jak karabin maszynowy, znosi codziennie ileś jajek. Ona szybko przyrasta, ona się rozmnaża, są małe. I to jest naturalna fabryka jakby, bo raz na 2 lata ta roślina, z którym ona się w Chinach żywiła, tak, dawała pokarm. I nie było innej okazji na to, żeby się rozmnożyć. Natura tak stworzyła kurę, a człowiek ją podpatrzył, zagarnął i karmi codziennie tym ziarnem, tak? Dlatego kury. Warto jakby ten mechanizm też znać, a co się dzieje teraz? Teraz te kury są, tak jest dobierana pasza tym kurom. Nie żeby jajka były zdrowe, tylko żeby było ich jak najwięcej, tak? Kurom świeci się normalnie cały czas światło, kury nie mają nocy. No ale kury tak natura stworzyła, że one są w stanie w takich warunkach cały czas na pełnych obrotach pracować. Żadne inne zwierzę by tego nie dokonało. Eksploatacja, tak jak tu koleżanka mówi, tak, jest po prostu na maks. Także trzeba jakby to mieć z tyłu głowy, że te nienasycone kwasy tłuszczowe, oczywiście w pożywieniu typu dzikie tłuste ryby, tak, w tłoczonych na zimno nasionach oleistych trzeba uzupełniać, bo tak mamy mieć zbudowane błony komórkowe, żeby one przewodziły sygnały elektryczne, natleniały komórkę, przewodziły substancje odżywcze, żeby były po prostu przepuszczalne. Słuchajcie, my się naprawdę z dużej ilości komórek składamy i jak błony komórkowe są nie takie jak trzeba, to między komórkami nie ma odpowiedniej komunikacji. W systemie nerwowym nie ma komunikacji, a gdzie tam między komórkami, tak? No jak taka, że tak powiem, zbiorowość bez to tak jakby nam teraz w dzisiejszych czasach wyłączył prąd, telefon, internet, tak? No nawet po karetkę nie zadzwonimy, bo nie ma jak. Zostaniemy, póki się nie ogarniemy, to pewnie minie z rok. Zanim ktoś zakrzesa ogień i zapali świeczkę. Tu jest dokładnie tak samo. Te komórki muszą ze sobą komunikować, żeby to mogło działać. Błony komórkowe muszą być zbudowane z kwasów, nienasyconych kwasów tłuszczowych, tych, które są pierwotne w konfiguracji CIS. Kwas tłuszczowy to po prostu taka długa cząsteczka. Jeżeli ona ma konfigurację CIS, to jest zagięta w jedną stronę, w tak powiedzmy obrazowo jak literka L. No ale taki kwas tłuszczowy, taki olej bardzo szybko się utlenia, robi się gorzki, jełczeje, robi się niesmaczny. Przecież nie wiem, czy pamiętacie, pewnie starsi pamiętają, kit w oknach, tak? Kit w oknach po nasłonecznieniu twardnieje. No dlaczego? Bo jest robiony z oleju lnianego, tak? Malarze, Van Gogh i inni, tak, używali farb olejnych, gdzie nośnikiem tych farb był olej lniany. On znowu, ten obraz nie wysychał w sensie tego, że odparowywał, tak? Ten olej lniany po prostu polimeryzuje. On jest bardzo reaktywny, ponieważ zawiera mnóstwo tych wiązań podwójnych, które są w naszym organizmie bardzo potrzebne. Niestety w naszej diecie tej przemysłowej, sklepowej mnóstwo jest olei w konfiguracji trans. Są to cząsteczki, które mają przestrzenną budowę prostą. To nie jest znane jakby ogólnie w przyrodzie. Tłuszcz krowi będzie zawierał trochę cząsteczek w konfiguracji trans, ale wszystkie oleje roślinne, tak, to będą oleje z kwasami tłuszczowymi w konfiguracji CIS, chyba że my wyprodukujemy olej rzepakowy czy słonecznikowy, który wytłoczymy na gorąco, podgrzejemy, zemulgujemy, przefiltrujemy, wytrącimy tam wszystkie rzeczy ługiem sodowym, tak? A to, co zostało, czyli te makuchy, które zawierają jeszcze 20-30% oleju, wyekstrahujemy jakimś rozpuszczalnikiem organicznym i potem to wszystko wymieszamy i postawimy na półkę sklepową olej, który nie ma zapachu, nie ma smaku, który ma bardzo wysoką temperaturę dymienia, 2 lub 3 lata termin przydatności. Jest to świetny smar do łożyska. Ale nie wolno się tym żywić. To nie jest pokarm dla człowieka. Jak weźmiecie jakieś Włocha latem na wycieczkę do Polski i zobaczy taki łan żółty rzepaku, to spyta, co to jest. No powiecie mu, że rzepak. Na olej, tak? A, to robicie z tego olej napędowy. Nie! Olej do jedzenia. Z tej trucizny? Rzepak zawiera kwas tłuszczowy, kwas eurykowy, który jest po prostu trucizną dla ludzi. Jeszcze niedawno zawierał 15%, teraz są odmiany niskoeurykowe, one zawierają 4-2%, tak? Ale to nadal jest trucizna dla ludzi. No, żywimy się tym, bo jest to tanie, dostępne, tak? Ale pamiętacie, że w latach, no właśnie 80-tych, 90-tych, olej rzepakowy był dostępny, ale jak coś na nim usmażyliśmy, to on na drugi dzień lub zaraz po tym smażeniu po prostu śmierdział, tak? Bo nie był tak bardzo przetworzony. Teraz technologia obróbki czarny tego oleju. Czarny się robił. No po prostu się utleniał, tak? A teraz olej sklepowy, nazwijmy, nie ma prawa się utlenić. On nie ma prawa zmienić smaku potrawy, tak? No mówię, jest to idealny smar do łożysk i koniec, tak? I więcej tu nic nie można powiedzieć, tak?
Może samemu się go zrobić.
Niestety, no chyba, że się właśnie samemu zrobi i wytłoczy go świeżego i świeżego zje, tak? Ale, no ale nawet, powiem tak, no kto był w Grecji czy w Chorwacji, tak? I miał okazję spróbować oliwy z oliwek, nazwijmy to od gospodarza, świeżej wie, że to jest zupełnie inny aromat, smak i tak dalej. Zabrana ta oliwa do Polski po miesiącu robi się gorzka, niesmaczna, zjełczeje, no różne rzeczy się dzieją z tą oliwą, tak? No ale w sklepach, w marketach mamy ekstra virgin oliwę z oliwek i ona po roku się nie zepsuła tam na tej półce, no bo ona nie ma prawa, tak? To musi być tak przetworzone, żeby się dało wprowadzić do handlu i długo tym handlować. Także tutaj z tymi tłuszczami jest bardzo istotna rzecz, żeby to były świeżo tłoczone na zimno oleje. No, genialną rzeczą jest posiadanie jakiejkolwiek wytłaczarki albo miksowanie tych nasion w dowolnym młynku, tak, i dodawanie ich do potraw. Bo my tego oleju nie potrzebujemy jakoś dramatycznie dużo, ale dobrze jest tłuszcze uzupełniać tylko takimi tłuszczami, więc dostępność ich jest wtedy, kiedy jemy je razem z, no, kiedy jemy je z rozdrobnionego tego ziarna, bo jak zjemy sobie strzałwię hiszpańską, która ma mnóstwo omega-3, no to są tak drobne ziarenka, że raczej nie jesteśmy w stanie nawet części pogryźć, tak? Je po prostu połkniemy i ten olej nie jest dostępny dla nas. Natomiast jak je zmielimy i dodamy do jakiejkolwiek potrawy, a no wtedy przyswoimy i wszystkie rozpuszczalne w tłuszczach witaminy, które tam są, na te nasze naturalne przeciwutleniacze, tak? Jak i ten olej i wszystkie inne rzeczy, pełna dostępność również błonnika, które go dużo zawierają, te nasiona, tak? No len czy szałwia hiszpańska, mnóstwo błonnika i to jest nasz prebiotyk, tak? Nie probiotyk, tylko prebiotyk, czyli pożywka dla naszych bakterii kwasu mlekowego.
Ale trzeba wszystko rozdrabniać, tak?
No trzeba, nie, no trzeba bardzo dobrze gryźć. Ale no, jak masz jeść i nie gryźć, bo nie masz wszystkich zębów albo i tak dalej, to sobie to zmiel, tak? Natomiast no, generalnie powinniśmy unikać tego typu rzeczy, że blendujemy, miksujemy potrawy. One powinny być przez nas po prostu długo żute, tak? Tutaj ktoś ma świetny przepis, ile razy to trzeba przeżuwać, Zbyszek, tak? Samym procesem odpowiednio długiego żucia możemy bardzo wiele przypadłości wyleczyć, tak? Doprowadzić organizm do tego pierwotnego stanu zdrowia. Takie to proste. No dobrze, mamy olej w butelce, w sklepie i jakby niestety na tym nie koniec, tak? Bo człowiek potrafi go zapakować do reaktora, zrobić duże ciśnienie, temperaturę, dołożyć niklu jako katalizatora i dowalić wodoru. Uwodornią się te wszystkie wiązania podwójne, tak? I powstanie margaryna lub tłuszcz piekarniczy. Margaryny możecie uniknąć, nie dokonując wyboru w sklepie, w sensie nie kupując, tak? Ale wiedzcie o tym, że tłuszcz piekarniczy, czyli znowu margaryna, znajduje się we wszystkich wyrobach ciastkarskich, które mamy w sklepach. Z prostego powodu. Zrobione coś na maśle lub na oleju, który jest olejem z zawartością nienasyconych kwasów tłuszczowych, takie ciastko po kilku dniach albo tygodniu góra jełczeje. A ciastko w sklepie ma znowu móc leżeć 2 lata, tak? I tu jest zagrożenie. Wysoko przetworzone produkty stwarzają bardzo duże zagrożenie, bo w wielu przypadkach nie jesteśmy świadomi tego, co ten pokarm przeszedł, żeby z tego powstało to ciastko, tak? Więc na to trzeba zwracać szczególną uwagę. W Polsce w tej chwili jest no nawet awantura, tak? Któryś minister chyba jakąś tam podjął działanie, żeby sprawdzić, czy aby nie zmową cenową to, że zdrożało masło. W Polsce masło zdrożało z bardzo prostego powodu. W wielu krajach po kolei następuje ustawowy, urzędowy zakaz sprzedaży i wprowadzania do obrotu margaryny. Po prostu polskie masło wyjeżdża od nas, bo na świecie no, czymś ludzie ten chleb chcą smarować, czy tosty, tak? Których też nie powinni jeść. Ale tak to wygląda. Także bardzo proszę na te rzeczy uważać. No fenomenalnie by było, gdyby u nas wprowadzić to, co jest na przykład w Niemczech, gdzie jest specjalny jakby rodzaj oznaczenia na maśle. Jest to letnie masło, tak? Czy jakieś jest takie sformułowanie, nie znam niemieckiego, ale krótko mówiąc, masło, które pochodzi od krów, które latem jedzą, słoneczne masło, tak? Jedzą trawę, jest oznaczane indywidualizowane jakby, tak? Takie masło powinniśmy jeść, to jest dla nas pokarm. Mówiliśmy o tym, że wszelkiego rodzaju cukry i te wprost, które podczas jedzenia rozpoznajemy smak jako słodki, tak? jak i te, które no, są wielocukrami w momencie, kiedy je żujemy, czyli skrobie wszelkiego typu, tak? Czyli ziemniaki, ryż, różne ziarna, kasze. To wszystko zamienia się wprost w naszym przewodzie pokarmowym w cukier i to powoduje no, podstawową rzecz odkładanie się tłuszczu, tak? Ale również wprowadza nierównowagę, również karmi wszystkie grzyby, które w naszym organizmie są, szczególnie kandidę, tak? I mamy z tym kłopot. Ten cukier nam niekoniecznie jest potrzebny do szczęścia, tak? Możemy szczęście... No właśnie. Skąd się bierze szczęście, tak? No, powiecie tu wiele, wiele różnych rzeczy, a ja wam powiem, że może szczęście się brać z tego, że nakarmiliście odpowiednią mikroflorę bakteryjną, wielicie cukrem. To nie ma nic wspólnego z waszym zdrowiem, ale ta mikroflora jest w stanie wytworzyć takie neuroprzekaźniki, że nam się zrobi dobrze. I im więcej tego cukru jemy, tym więcej rośnie populacja tych bakterii i tym bardziej, że tak powiem, bez cukru jesteśmy nieszczęśliwi, a z cukrem szczęśliwi, tak? Można to absolutnie robić w inny sposób, być na diecie, nazwijmy, która nie zawiera cukrów. Trzeba powiedzieć, że insulina, która wydziela się z trzustki, którą trzustka wydziela po to, żeby upchać cały ten cukier po komórkach, jest również hormonem, który powoduje namnażanie się komórek, tak? W przypadku, kiedy mamy jakieś kłopoty nowotworowe, insulina będzie stymulowała namnażanie się komórek nowotworowych. Ale znowu obserwacja osób w hospicjum, a konkretnie mojej nieżyjącej mamy, w ostatnim stadium nowotworu moja mama nie chciała przyjmować już żadnych pokarmów oprócz cukru. Myśmy wiedzieli wtedy, że tego cukru jej nie wolno dawać, bo, no bo to tak naprawdę rak się karmił tym cukrem, nie ona. Ale uwierzcie mi, osoba, która już nie mogła mówić, która jasno nie myślała, ja codziennie jej szafkę przy łóżku opróżniałem z tych torebek cukru, a ona była w stanie naprawdę już takim ciężkim do komunikacji, ale mimo to była w stanie namówić panią salową, czy osobę, która się tam opiekuje, czy innych osób, które opiekowały się osobami na tej samej sali, żeby codziennie ten cukier jej dostarczać. Ona codziennie pół szuflady cukru miała, obojętnie jaka była sytuacja. I codziennie to zabierałem, następnego dnia było to samo. Tak organizm wołał, no nie organizm, tak? Tak ten toraczysko wołało tego cukru. I tej insuliny, tak, do namnażania się. Także to warto wiedzieć. No oczywiście skoki insulinowe potem, jak spada nam poziom cukru we krwi, bo cały został upakowany, tak, to te wahania powodują, że znowu mamy wilczy głód, znowu potrzebujemy upchać ten cukier i tak jak się rozbujamy, to już nie ma końca, tak? Błonnik, który mamy w przewodzie pokarmowym, jest potrzebny również do tego, żeby wątroba, wydzielając żółć, wydziela soki trawienne, cholesterol, różne substancje, które są potrzebne do trawienia i przyswajania pokarmów, które zawracają nam z powrotem do organizmu, no, żyłą wrotną wprost do wątroby, tak? Z powrotem. Natomiast jak mamy odpowiednią ilość błonnika w pokarmie, to również toksyny, które w tej żółci się znajdują, bo wątroba detoksykuje cały organizm i wydziela mnóstwo toksyn. Wchłaniane są w tą treść pokarmową, w ten błonnik i jak z gąbką opuszczają nasz organizm. Jak nie mamy odpowiedniej ilości błonnika, to te toksyny zostają w przewodzie pokarmowym, ten pasaż jest wolniejszy. Jak jeszcze do tego mamy odwodniony organizm, momentalnie poszuka organizm sobie wody. Gdzie znajdzie? No najlepiej znaleźć w jelicie grubym, tak? I odwodni tą kubkę, zawracając cały ten bałagan z powrotem do ciała. I jak tak mamy przewlekle, no nie mamy szans na zdrowie, tak? Nie mamy szans. Także warto jest ten błonnik ze wszechmiar posiadać w diecie, tak? I no i on na wiele sposobów nam przynosi zdrowie, tak? Raz, że właśnie nim żywią się bakterie kwasu mlekowego i bifidobakterie, ale również on w sposób mechaniczny czyści nam przewód pokarmowy. Jak już jesteśmy przy jedzeniu, to dwóch słów parę o mikrofali, tak? Trzeba ją po prostu z domu usunąć. Promieniowanie mikrofalowe w odróżnieniu od podgrzewania garku na kuchence jakiejkolwiek, tak, a najlepiej z żywym płomieniem, ma tą wadę, że to promieniowanie nie daje się rozproszyć. W podgrzewanym pokarmie znajdują się miejsca, do których zostało dostarczone bardzo dużo energii w bardzo mały punkt. Efekt jest taki, że przekroczona jest energia aktywacji różnych reakcji chemicznych, nawet nie zdajemy sobie sprawy, jest to trudne chyba nawet do zbadania, jak wiele reakcji chemicznych może zajść w podgrzewanym mleku czy jakimkolwiek pokarmie w mikrofali. Z pokarmu po prostu tworzy się coś, o czym nie jesteśmy w stanie wiedzieć, w sensie takim, że za każdym razem coś innego, tak? Te reakcje chemiczne zachodzą, dlatego na przykład mikrofala nie jest stosowana w dostarczaniu energii podczas liofilizacji, czyli suszeniu przez sublimację, tak? Byłaby idealnym środkiem i od wielu lat takie próby są podejmowane, ale niestety na tacy z rozłożonymi na przykład truskawkami zawsze pojawiają się miejsca, gdzie te truskawki są po prostu zwęglone. Mikrofali nie da się rozproszyć. To jest podstawowy problem w używaniu tego urządzenia. Dlatego talerz mikrofali kręci się, albo u góry promiennik ma taką blaszkę, która stara się rozpraszać tą energię. Ale to nigdy się w sposób taki, jakbyśmy chcieli, nie uda, tak? Dlatego ważne jest, żeby to urządzenie wyrzucić. O tym wiedzieli Rosjanie, jak mikrofalówki weszły na rynek amerykański przez chyba 5 lat pierwszych. W Rosji one były zabronione, tak? Rosjanie wiedzieli, jakie jest to zagrożenie, tak? No z czasem niestety weszło to do używania.
Biznes wygrał.
Tak, biznes wygrał, dokładnie tak. Także to jest też informacja, która no nie jest powszechna, a bardzo, bardzo istotna. Tu wiele osób płucze usta olejem rano, tak? Nawet z efektami. Ja powiem tak, przeczytałem kilka książek na ten temat, nie jestem przekonany do tego, jaki jest mechanizm, który wpływa na nasze zdrowie, bo opisanych jest wiele. Ja nie wiem, ale wiele jest świadectw ludzi, którym to pomaga. I na pewno nie jest to w stanie zaszkodzić, w związku z tym warto to sobie wypróbować. Rano olej kokosowy, czy jak komuś pasuje inny olej, tak? Słonecznikowy, czy rzepakowy, znaczy rzepakowy chciałem powiedzieć, lniany, tak? Mhm. Czy jakiś inny olej, wypłukanie ust na pewno.
Był nisko słonecznikowy polecam.
Tak, no jest wiele publikacji na ten temat, mówię, ja jakoś nie jestem specjalnie przekonany, bo tych teorii w jaki sposób, być może w każdy z tych sposobów opisanych i jeszcze pewnie parę innych, tak, pomaga ten olej, ale ewidentnie jest to bardzo dobra praktyka. Jak jesteśmy przy prawidłowej diecie, to jeszcze ważne, żeby powiedzieć, mamy tutaj wśród nas na pewno wiele osób z tak bardziej lub mniej zaawansowaną chorobą autoagresywną. Słuchajcie, każdy pokarm, który będziemy spożywać codziennie przez dłuższy czas, jest w stanie wywołać reakcję obronną organizmu. Jesteśmy w stanie się po prostu na niego uczulić. Dobrze jest zmieniać szlaki metaboliczne, krótko mówiąc, jeść dany pokarm nie dłużej niż 2 doby, w sensie 2 dni, tak? I potem zrobić najlepiej z 2 dni przerwy i znowu, jeżeli chcemy, go jeść. Jak to robić? Tak to robić, żeby wybierać pokarmy z danej grupy, z danej rodziny. Jeżeli mówimy tutaj o produktach roślinnych, tak, to na przykład dzisiaj jemy kapustne, czyli kapustę, kalafiora, brokuł, tak, rzodkiewkę. Jutro zjedzmy dyniowate, ogórka, dynie. Za chwilę zjedzmy kaszę gryczaną, która należy do innej rodziny, tak? I w ten sposób osoby, które mają skłonności do autoagresji, do tego, żeby szalał układ immunologiczny, jesteśmy w stanie wyciszyć. Bo reakcje układu odpornościowego dzielą się na te bardzo szybkie, gdzie jest natychmiast reakcja, i te, kiedy do tej reakcji dochodzi po czasie. Układ musi się, ja to nazywam, rozpędzić, tak? I teraz, jeżeli dostarczamy pokarm dzień w dzień taki sam, to w wielu przypadkach dochodzi do tego, że przestajemy tolerować ten pokarm. O tym powiemy jeszcze albo później, albo jutro. Bardzo dobra pani doktor w Polsce, doktor Ewa Bednarczyk-Witoszek w Katowicach. Dieta dobrych produktów. Polecam książki, dwie wydała. To jest osoba z 20-letnią praktyką leczenia chorób, nazwijmy je w cudzysłowie, nieuleczalnych, nowotworów, autoagresji, innych schorzeń, również psychicznych. Po prostu pokarmem, po prostu dietą. Tylko nie jest to dieta w sensie takiego rozumienia, że to słuchaj, masz jeść to, to, to. Ona po prostu uczy pacjenta uważności. Woli, jak pacjent będzie rozpoznawał pokarmy, które mu służą i które mu szkodzą, i potem dla potwierdzenia zrobi test nietolerancji. Bo wtedy pacjent nauczy się sam. Ale kiedy my możemy się tego nauczyć? No nie wtedy, kiedy jemy sałatkę z majonezem, w którym jest 15 różnych warzyw, pieczarki, oliwki, szynka i Bóg wie jeszcze co. Bo się nie dowiemy, co nam szkodzi, tak? Ta dieta taka prosta, czyli dzisiaj zjedliśmy kalafiora, patrzymy, czy za godzinę, 3, 6, 9, czyli w ciągu liczb Fibonacciego, czy wręcz poranny objaw jest jakiejś nietolerancji. I wtedy możemy to rozpoznać. Jak jemy oleje, wystarczy sprawdzać olej w ten sposób, że posmarować sobie powiekę danym olejem. Jeżeli tylko będzie zaczerwienienie, jakaś reakcja organizmu, ten olej raczej nam w tym momencie nie służy, tak? To są takie proste metody. Organizm od razu nam powie, co jest dla nas dobre, co jest złe. Cukrzyca jedynka, która jest chorobą autoagresywną trzustki, tak? Organizm atakuje trzustkę. Jest świetna do tego typu diagnoz, ponieważ po tych parametrach, które przy cukrzycy się, że tak powiem, bada, można nie pytać pacjenta, czy się lepiej, czy gorzej czuje, można zobaczyć jego wyniki na drugi dzień rano i powiedzieć, że to, co zjadł poprzedniego dnia, mu szkodzi, tak? Że na to organizm reaguje. Także to jest, uważam, fenomenalna wiedza. Ja takiego lekarza szukałem, myślałem, że on jest gdzieś w świecie, tak? A to u nas pani doktor, bardzo skromna osoba, każdą wizytę prosi, żeby nagrywać, można ją odtwarzać powielekroć, można ją upubliczniać. Jej motto jest takie: przyszliście tu po to, żeby już więcej nie musieć chodzić do żadnego lekarza.
Także jak jest za duży cukier, to z poprzedniego dnia jest złe żywienie, tak?
Efekt brzasku. Jeżeli cukrzyk coś zje, co podnosi mu glukozę, tak, to dzieje się to natychmiast. Ale jest taka zależność, to właśnie u cukrzyków dobrze widać, ale u każdego, że jeżeli jest błąd dietetyczny, to bardzo często ten błąd objawia się, jego objawy są objawami porannymi na drugi dzień. Tylko mówię, u cukrzyków jest to po prostu wprost mierzalne na skali jakiegoś tam wskaźnika, tak, parametru jego. Natomiast dotyczy to wszystkich nas, wszystkich tych, których układ immunologiczny jest po prostu, no, nie jest w równowadze, nazwijmy to tak ogólnie. Także jeszcze raz doktor Ewa Bednarczyk-Witoszek, jej książki Dieta dobrych produktów, to jest taka rozwinięta i zmodyfikowana dieta Kwaśniewskiego. Ale osoba naprawdę z bardzo dużym doświadczeniem i polecam. Mikrobion jelitowy, już trochę powiedzieliśmy o tym, czyli cicha władza mikrobów. Bardzo często o tych decyzjach naszych żywieniowych, a nawet zakupowych decydują mikroorganizmy. Najnowsze badania właśnie dowodzą i dają przykłady diagnostyczne i kliniczne tego, że te mikroby wpływają na nasze zachowanie, wpływają na nasze dietetyczne nawyki. Także kluczem do homeostazy i zdrowia jest różnorodność mikrobionu jelitowego, czyli znowu różne szlaki metaboliczne, różne produkty, ale nie jedzone wszystkie naraz i codziennie, tylko dzisiaj kokos, jutro kiszonki, trzeciego dnia golonki, które tutaj paru osobom uratowały również życie, tak? Dla każdego coś innego. To nie ma przepisu na to. To my mamy być uważni. To nam się ma ręka, ale nam. Nie tym, co żyje tam w naszych jelitach. To trzeba nauczyć się rozpoznawać. Czy to jest z głowy, czy to jest z serca, tak? Tego, tą umiejętność potrzebujemy sobie przywrócić. Ja tu wczoraj opowiadałem Kasi, jak odkrywcy typu Cook, kapitan Cook, tak, czy Kolumb, czy inni z tej epoki opływali Amerykę i tworzyli mapy. Nie było rozbudowania nawigacji, nie było GPS-u. Oni to robili za pomocą polinezyjskich wodzów, jak ja to nazywam, tak? Okazuje się, że na Hawajach, na wyspach polinezyjskich naturalną cechą człowieka, przyrodzoną i rozwijaną, jest to, że jak on wypłynie od wyspy poza, że tak powiem, horyzont, to on zawsze w każdej sytuacji wie, którędy jest do domu. Tak jak gołąb wywieziony od swojej partnerki w drugi koniec świata wróci zawsze do gniazda, tak? Człowiek ma dokładnie ten sam mechanizm, tylko myśmy o nim zapomnieli. I zabrany taki wódz z wysp polinezyjskich był w stanie, obojętnie jak daleko płynęli, który był sztorm z kolei, określić, w którą stronę jest do domu i określić, gdzie, w którą stronę jest najbliższa wyspa. On tą zdolność po prostu, on się z nią urodził, ją rozwijał, tak? Także teraz są programy na Discovery, jak to tam próbują, za ptakami może tam ktoś na tą Polinezję popłynął i tak dalej. Nie, to była naturalna cecha człowieka. Później jak dopłynęli do Australii i zaczęli się z nimi komunikować, zaczęli robić notatki i spisywać słowa, to się okazało, że aborygeni w swoim języku nie posiadają słowa prawy, lewy, przód, tył. Można było usiąść po wschodniej stronie wodza albo po północnej stronie wodza. I obojętnie, gdzie ten wódz usiadł w nocy czy w dzień, każdy z tych aborygenów wiedział, gdzie jest wschód, zachód, północ, południe. Słowo prawa, lewa nie było potrzebne. No ale po co jest komuś potrzebne określenie, która jest strona prawa palmy? Palma każdą stronę ma prawą i lewą, tak? Ale palma będzie miała południową stronę i północną. Zawsze to będzie ściśle określona strona, tak? My tylko jak pobudowaliśmy miasta i ulice, no to bez powiedzenia, że ruch jest prawostronny, się pozabijamy, tak? Ale coraz mniej osób wie, jadąc jakąś ulicą, czy ona kieruje na północ, na południe, czy na wschód. Wiele osób w głupim lesie się gubi, bo nie jest nauczone żyć w lesie, tak? To są takie proste rzeczy i to również dotyczy naszego odżywiania. My potrzebujemy wrócić do tej czujności, tak? Wiedzieć, co jest dla nas pokarmem. Organizm nam powie, tylko trzeba uważać, trzeba się słuchać. O boleriozie mówiliśmy już troszkę wczoraj. Bolerioza to jest taki sam krętek jak krętek kiły. No ci Indianie tam, których odkrył w cudzysłowie Kolumb, tak, bo on ich nie odkrył, oni tam byli po prostu, oni wiedzieli, że żeby tego typu choroby wyleczyć, trzeba rozgrzać organizm. Robili różnego rodzaju namioty nad ogniskami, nad rozgrzaną ziemią, tak, wygrzewali organizm i po prostu to leczyli gorączką i potami, tak, przyspieszeniem metabolizmu, no tak jak leczy się sam organizm, jak jest grypa, czy inna infekcja, przede wszystkim dostaje gorączki. To jest naturalny mechanizm leczniczy, a nie zbijanie dziecku gorączki czopkiem czy tabletką, bo dziecko dostało gorączki. Gorączka nie jest żadną chorobą. To jest naturalne leczenie, tak? Trzeba powiedzieć, nie mam tutaj sobie dopisałem dwa słowa aluminium, tak? O ile zrezygnowaliśmy już w większości z jakichkolwiek naczyń aluminiowych, nie gotujemy, nie smażymy, niestety tutaj jest to powszechne, tak? Tutaj nawet, no ja sprawdzałem wszystkie restauracje, do których wszedłem, tak? Zaglądam zawsze do kuchni, tak jestem. Niestety wszędzie są garki aluminiowe i patelnie, tak? Aluminium jest pierwiastkiem, który jest bardzo popularny na naszej ziemi, ale on nie występuje w formie czystej. To człowiek dopiero z tych złóż aluminium w formie glinokrzemianów za pomocą chemii, elektrolizy wyekstrahował ten metal. Ten metal nie jest znany naszej fizjologii. Problem jest taki, że wszystkie dezodoranty, antyperspiranty, które używamy do tego, żebyśmy nie pachnieli brzydko, zawierają aluminium. W miejscu, gdzie mamy układ wydalniczy, gdzie nasz układ limfatyczny ma najbliżej do tego, żeby usunąć z nas toksyny, my nie dość, że blokujemy ten system, bo się przestajemy pocić, to jeszcze wsmarowujemy w niego solę aluminium. Aluminium jest używane w laboratoriach w momencie, kiedy potrzebny jest szczur uczulony na dowolną substancję. Wyobraźmy sobie badania nad jakimś lekiem, który ma być antyalergiczny i chcemy mieć materiał badawczy do tego, żeby sprawdzić, nie wiem, pyłki bylicy. Dajmy na to powszechny alergen, można by powiedzieć. To wystarczy temu szczurowi podać związki aluminium jednocześnie z pyłkami bylicy. Ten szczur się natychmiast uczuli na dowolną rzecz, którą podamy mu razem z aluminium. Aluminium po prostu powoduje taką reakcję układu odpornościowego. Dlatego również wszystkie szczepionki zawierają związki aluminium, bo inaczej układ odpornościowy by na te uszkodzone, nieczynne fragmenty DNA wirusów czy bakterii nie reagował. Podanie aluminium powoduje to, że w danym momencie układ jest bardzo reaktywny i no właśnie szczepi, zapamiętuje tego agresora, tak? Ale uwaga, również zrobi to w stosunku do wszystkiego, co w danym momencie będzie pylić, latać w powietrzu lub przyjmiemy z pokarmem, bo układ odpornościowy nie rozpozna, czy myśmy dostali to w zastrzyku celowo, czy przyszło nam z otoczenia. Niestety szczepionki typu Trimovax, z którym był szczepiony mój najstarszy syn, zostały tak skonstruowane, że nie zrobiono trzech antygenów i jedną dawkę aluminium, tylko po prostu zlano to wszystko razem. Tą szczepionkę wycofano ze Stanów, ale niestety nie z Polski w tym czasie, kiedy mój Maciej był szczepiony, tak? No i takie dziecko nie jest w stanie sobie, układ odpornościowy małego dziecka nie jest w stanie sobie z tym poradzić, tak? Stop NOP, organizacja, która zrzesza ludzi, szczególnie matki czy rodziców dzieci, które mają powikłania poszczepienne, tak? Niepożądane odczyny poszczepienne. Dr Hubert Czerniak, który o tym głośno mówi, daje dowody naukowe, bo takowe oczywiście są. Jest problem, bo chcą go pozbawić prawa wykonywania zawodu, tak? Pani prezes Stop NOP ma już chyba trzy sprawy, z tego jedną chyba nawet karną wytoczoną, tak? Dwie cywilne. Sprzeciw jest ogromny, a nasz prezydent, można o nim cokolwiek mówić, lubić go lub nie, podpisuje bez wahania kolejny akt prawny, który powoduje, że będą nasze wszystkie dziewczynki szczepione przeciw brodawczakowi, tak? Bo podobno jest korelacja między brodawczakiem a rakiem szyjki macicy. To ja bym się zapytał pana prezydenta, czy naszego szanownego ministra zdrowia, skąd pomysł, że w Polsce dziewczynki są zarażone brodawczakiem. Idźcie do szpitala, jak wrócicie, w którym jest laboratorium i spytajcie o badanie przeciwciał. One no nie pamiętam teraz jak się nazywają, to są HPV, tak? Przeciwciała przeciw HPV. To pani, która przyjmuje badanie, zrobi takie oczy i mówi, wie pan, my tego nie wykonujemy, ale chyba żadne laboratorium, z którym współpracujemy, też nie wykonuje. No to skoro w Polsce nie wykonuje się badań, nawet przesiewowych, nie wiemy, czy kobiety są zarażone brodawczakiem, to skąd pomysł, żeby wszystkie dziewczynki szczepić szczepionką, która w opisie osoba, pani doktor, która ją syntetyzowała, wytworzyła, zastrzegła, że można szczepić tylko osoby, które są przebadane i nie mają żadnych przeciwwskazań. Trzeba zrobić dokładne badanie osobie, którą chcemy zaszczepić, tak? Żeby szczepionka była mogła bezpiecznie być podana. A u nas pan prezydent podpisał dokument, który no za chwilę spowoduje, że wszystkie dziewczyny będą szczepione. Będziemy chyba drugim krajem na świecie, który wprowadził tą szczepionkę. W ogóle nie wiadomo, jaka jest długofalowa szkodliwość, czy te dziewczyny będą w ogóle zachodziły w ciąże, tak? Czy nie będzie jakichś powikłań. Nie wiadomo nic. Ale przede wszystkim nie wiadomo, jaka część populacji u nas jest zarażona brodawczakiem. No to w ogóle o czym mowa, tak? Ja przepraszam za moje emocje, ale to jest... To przechodzi po prostu ludzkie pojęcie, tak? Również każdy z nas w Polsce jest ustawowo dawcą organów. Dawcą organów zostaliśmy na mocy prawa już chyba 5 czy 7 lat temu, nie pamiętam. Jest specjalny rejestr. Jeżeli byście chcieli się z tego wypisać, trzeba na odpowiednim formularzu osobiście zgłosić sprzeciw, tak? Czym jest problem? Ano w tym jest problem, że ja jestem z Łodzi. U nas nie wolno było wzywać karetki, bo można było przez nieuwagę nie dojechać do szpitala, tak? Sprawa z Pawulonem nie jest sprawą wyssaną z palca. Znajomi moi tego doświadczyli.
No i też.
W sposób, który skończył się zgonem. Zdrowy człowiek nie dojechał do szpitala. No, słuchajcie, to się zupełnie inaczej słucha, a zupełnie inaczej przeżywa. W sensie, kiedy dotyczy to kogoś, kogo znamy, albo kogoś z rodziny, tak? To teraz wyobraźcie sobie, że przeszczep niektórych z narządów musi być wykonany w ten sposób, że dawca musi być, no, on śmierć kliniczną musi orzeknąć lekarz, tak? Orzec. Ale on musi być na tyle żywy, żeby ten organ był żywy. Biorcę trzeba przygotować do tej operacji, do transplantacji, no co najmniej 4 dni czy tydzień wcześniej. Krótko mówiąc, to wszystko trzeba zaplanować. W związku z tym dochodzi do takiej sytuacji, że transplantolog czeka na sygnał, kiedy będzie dawca i to dawca zgodny, tak? I jak się to odbywa? W poniedziałek dzwoni lekarz ze szpitala, w którym pojawi się albo jest ten dawca i mówi tak: Heniu, szykuj transplantologię, bo w czwartek będziemy mieli zgon. Inaczej się tego nie da przeprowadzić, to nie jest śmieszne. Inaczej się tego nie da przeprowadzić. Bardzo często są to ludzie na przykład w śpiączce, tak? Których skutecznie można wybudzić, tak? Ale uznaje się śmierć mózgową, tak? Jest procedura odpowiednia. Tylko że jak pobierają tym nieżywym ludziom organy, to trzeba ich wiązać do łóżka, bo oni strasznie machają rękoma i nogami. Wiecie, ile jest do patologii? Mały krok, tak? Mały krok. A niestety, jak działa służba zdrowia, no wiemy, trzeba uważać.
Były takie sytuacje, że na przykład pielęgniarz dostawał, bo to było na procesie ujawnione, telefon od żony, że ma zrobić zakupy, a on mówił, kochanie, za godzinę będę miał kasę. I tym Pawulonem uśmiercono, no naprawdę, setki ludzi w Łodzi chyba, nie?
W ten sposób.
W ten sposób, że jeden zastrzyk i to było tak, towarzystwo zdemoralizowane, oni w ten sposób zarabiali na najprostsze rzeczy, no po prostu. Ja to się byłam pogotowie do mojego wzywać, jak kiedyś mi zasłał.
Jakby żona nie zadzwoniła, że potrzebna kasa, to może byś człowiek żył.
W razie moja koleżanka brała udział w procesie, bo jej mamy tak właśnie na tym Pawulonem.
Która jest godzina? Czy...
Może o tym raku jeszcze trochę.
Wiesz co, mamy, myślę, jeszcze tu kilka dni. korzystajmy ze słońca. Jutro zrobimy następny. Jak skończymy, to następny będzie na temat wzroku. I tak to zróbmy, bo...
Dziękujemy bardzo.
No to lufa.